ze studia Voice House, Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie. Deepfake na wojennej służbie. Technologia, która pozwala czarować rzeczywistość, ukrywać niewygodne prawdy i przenosić dobrze dopasowane treści. Kłamać dosłownie w żywe oczy, bo deepfake zaczął się od materiałów wideo. Dziś doskonale rozwija się także głęboka manipulacja dźwiękiem. Jak nauczyć się je rozpoznawać? Jak nie dać się oszukać? Nie tylko w czasach wojny na dezinformację, ale w każdym kontekście, kiedy cenna będzie dla nas sprawdzona wiedza. Technologicznie wydanie specjalne. Boję się trochę tego tematu, z którym dzisiaj przychodzimy do naszych słuchaczy, bo na końcu audycji może się okazać, że śmiało moglibyśmy teraz, kiedy próbujemy coś nagrać, siedzieć nad jeziorem, nie dotykać mikrofonu, nie dotykać mózgu swojego, żeby wypowiedział coś mądrego, a audycja i tak się zrobi. Deepfake w kontekście wojennym to zupełnie nowego kontekstu nabrało, panie Bartku.
O, zdecydowanie. W zasadzie przyspieszenia, bo kontekst, wydaje mi się, że kontekst problemu jest znany i poruszany od kilku lat. Natomiast ze zdwojoną siłą mamy z nim do czynienia również dzisiaj, albo dzisiaj lepiej rozumiemy konsekwencje tego pojęcia, bo trzeba przypomnieć, że deepfake to jest taka zbitka dwóch słów, która bierze się z deep learning i z fake, czyli fałszywy, czyli z głębokiego uczenia, tak, czy rodzaju pracy sztucznej inteligencji w cudzysłowie oraz właśnie kwestii tego, że ta technika używana przez maszyny do obróbki obrazu, wideo, która polega na przykład na łączeniu się obrazów twarzy człowieka przy użyciu sztucznej inteligencji, może albo jest stworzona po to, żeby wprowadzić nas w błąd. Stąd ta nazwa deepfake.
Właśnie, bo użyłeś, i nie żebym od razu oponował, ja chcę pójść dalej w tej audycji, ale użyłeś słowa, że to jest problem, jaki mamy z deepfake'iem. Wierzę, że będzie też czas w tej audycji pogadać o tym, że w sumie deepfake może mieć też pozytywne momenty do wykorzystania. Ale rzeczywiście dzisiaj, kiedy mówimy o wojnie, kiedy mówimy o deepfake'owej technologii, która jest bardzo zaawansowana w różnych częściach świata, to ten moment, w którym oglądamy, nie wiem, Putina na jakimś wiecu albo Putina na jakimś tam spotkaniu, i wydaje nam się, że coś widzimy, ale nazajutrz dowiadujemy się, że gówno widzieliśmy i tak naprawdę nie siedział tak daleko, albo nie siedział tak blisko, albo w ogóle go tam nie było i możemy to zobaczyć, bo tak i tak i tak. Na ile to jest już skończona technologia, a na ile to jest coś, co, tak jak mówisz, przyspieszyło i dopiero teraz zobaczymy, co ona potrafi?
Wydaje mi się, że to dopiero początek tej imprezy związanej z deepfake'ami i jeszcze długo, długo albo przez wiele lat będziemy oglądać jej konsekwencje. Ponieważ technika stosowana do tworzenia deepfake'ów, czyli do tworzenia obrazów zawierających nieprawdziwe obrazy i informacje, ona jest stosowana do łączenia i nakładania na siebie, żeby dobrze zrozumieć to, jak wygląda od strony procesu technologicznego, ona jest stworzona do łączenia i nakładania na siebie obrazów nieruchomych i ruchomych nawzajem na siebie, po to, żeby ten film źródłowy zmanipulować. Czyli bierzemy jakiegoś rodzaju wypowiedź, na przykład nagraną na wideo i próbujemy za pomocą technologii przez łączenie i nakładanie ruchomych i nieruchomych obrazów sprawić, żeby ten obraz czy to wideo, które oglądamy, wyglądało i dawało inny kontekst czy inne informacje. Uzyskane w ten sposób ruchome obrazy w wyniku tej manipulacji są oczywiście stosowane w nagraniach firmowych i one stwarzają możliwość czy też wrażenie takie nie do odróżnienia przez widza, że zmiana twarzy, mimiki, gestów i słów, które zostały wypowiedziane przez autora tego wideo, są autentyczne. I wracając do twojego punktu, do twojego argumentu, że deepfake'i mogą być używane w pozytywny i w negatywny sposób, pełna zgoda. Dzisiaj materiały stworzone za pomocą technologii deepfake'owych możemy sobie podzielić w dość dużym skrócie na materiały rozrywkowe, czyli takie, które powiedzmy mają charakter humorystyczny związany z popkulturą, jakimiś fikcyjnymi postaciami, czy mogą mieć walor edukacyjny, tak? Czyli na przykład być wykorzystywane przez instytucje kultury, które być może potrafią na przykład wykorzystać zdjęcia z 100, 200, 300 lat po to, żeby wprowadzić je w ruch i przygotować z tego jakiś rodzaj deepfake'u wideo. Mają oczywiście charakter dezinformacyjny, to co widzimy bardzo dzisiaj często wykorzystywane do szerzenia fake newsów związanych z osobami publicznymi, po to, żeby wprowadzić odbiorcę w błąd, oraz bardzo ważne, ponieważ ma dużo szerszy zasięg, nazwijmy to konsumencki, ale nie tylko, walor dyskredytacyjny, czyli służy ośmieszaniu i kompromitacji i mogą być wykorzystywane do ataku nie tylko na osoby publiczne, ale też na osoby prywatne.
No ale dziś nawet szykując się na spotkanie z tobą, przeglądając różne rzeczy, bo już Obama mówiąc tak jak Obama, ale nie będący Obamą, to myślę, że wielu naszych słuchaczy, szczególnie którzy są w tym głębiej niż ktokolwiek inny, słyszało. Ale teraz, kiedy mamy wojnę, ja mówię o Putinie na wiecu, którego nawet do tej pory nie wiem, czy był, czy nie był. Może historia to oceni, ale z kolei wypuszczenie w świat deepfake'u zrobionego z Zełenskiego, który rzekomo się poddaje, dla wielu, którzy nie analizują szczegółowo, czy to prawdziwe, czy nieprawdziwe, to może być ten moment krytyczny w sytuacji wojennej, prawda? Że dzisiaj tak naprawdę konsekwencje wykorzystania deepfake'ów nierozrywkowe mogą być tragiczne.
No spójrzmy na te dwa przykłady z ostatnich dwóch tygodni w kontekście wojny w Ukrainie. Mm. Pierwsze to deepfake związany z Putinem, czyli tam mieliśmy do czynienia z pojawieniem się informacji na Twitterze, w której było zmanipulowane nagranie Putina, które zostało później udostępnione w mediach społecznościowych, pokazujące prezydenta Rosji mówiącego i czy też wzywającego rosyjskich żołnierzy do złożenia broni i powrotu do domu. To był jeden przykład. Drugi przykład był związany właśnie z prezydentem Ukrainy, gdzie było zmanipulowane bardzo słabo jakościowo, więc było też łatwe do wykrycia, albo no, z punktu widzenia jakości pracy było po prostu źle wykonane, przedstawiające prezydenta Ukrainy, na którym widać, że mówi swoim żołnierzom, by złożyli broń i poddali się Rosji. Wiadomość ta została też zamieszczona na popularnej stronie ukraińskiej. Później oczywiście ten serwis prostował te informacje. Sam prezydent Ukrainy Zeleński również prostował później te informacje. Ten film później został oznaczony jako fałszywy, został szybko usunięty z portali społecznościowych, takich jak Twitter czy Facebook. Na przykład na YouTubie został pozostawiony, ale wyraźnie zaznaczono przy tym wideo informację o tym, że jest to deepfake. I teraz, jeżeli byśmy zanurkowali w to wideo po to, żeby zrozumieć, w jaki sposób ono jest zrobione, to trzeba, jeżeli ktoś postanowi sobie je odtworzyć, to trzeba zwrócić uwagę, że na przykład na nagraniu Zeleńskiego jego usta wydają się poruszać, ale po bliższym przyjrzeniu się można zauważyć, że głowa w trakcie jego wypowiedzi pozostaje w statycznej pozycji.
Dwa, że wiesz, otworzyłem sobie to teraz nawet i mam wrażenie, nie żebym był wielkim fanem, ale mam wrażenie, że nawet make-up na szyi i na twarzy się nie zgadza, bo kolory są zupełnie inne. Jasne, że to może być przypadek, ale też już w przypadku prezydenta Zełenskiego wiemy, że on ma umiejętności aktorskie i ta jego mina i gesty zupełnie inaczej wyglądają, prawda? On żyje, a tu nie żyje.
Tak, ale nawet gdyby były świetnie odwzorowane gesty, to jest naprawdę zrobione, bardzo źle zrobiony deepfake, tak? To jest słaba praca. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że na przykład na tym wideo widać, że linia żuchwy w tym wideo nie jest zarysowana, co pokazuje, że jest tam manipulacja w tamtym miejscu wykonana. Oraz, bardzo ważny fakt, prezydent Ukrainy nie ma akcentu. Więc to już jest jakby na skali jakby jakości pracy nad deepfake'iem, no słaba robota.
Słaba, choć ja znów odnoszę się do gestów, które ja wykonuję w studiu i na które Bartek reaguje, bo od razu pozwala mi zadać pytanie, czy dorzucić coś, ale wspomniałeś na początku, że jeśli chodzi o deepfake, to jest zabawa obrazem i właśnie tutaj jesteśmy w momencie, gdzie tak naprawdę to też jest zabawa dźwiękiem. Tak jak mówisz tutaj, zepsuta, zła, bez akcentu, natomiast no, znam technologie nomen omen ukraińskie, które genialnie są w stanie odwzorowywać dźwięk deepfake'owo bardzo, to się przydaje w ogóle w produkcji kinowej, całkiem serio, na legalu i wiadomo, że to jest wykorzystywane właśnie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, w pozytywnym kontekście. Natomiast tutaj też, tak jak powiedziałeś na początku, jesteśmy tej zabawy i jeśli chodzi o głos, tak samo.
No niektóre z tych deepfake'ów są zrobione naprawdę na niesamowitym poziomie. Jest film z zeszłego roku z Tomem Cruise'em, deepfake, przygotowany. Tak. Nawet cała seria. Jest przemówienie z 2020 roku Kim Jong-una, który rozprawia na temat demokracji. Jest również na przykład Salvador Dali, gdzie muzeum na Florydzie dzięki właśnie deepfake'om umożliwiła zwiedzającym rozmowę z artystą. Prawda? Więc te deepfake'i w rozumieniu jakości zarówno wideo, jak i audio mogą być na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Trzeba pamiętać, że w przypadku pojawienia się do złych celów tego typu treści w zasadzie są dwie możliwości reakcji. Jedna, jeżeli się jest osobą znaną, trzeba przyznać, że jest łatwiej. Dlatego, że jeżeli deepfake jest przygotowany dla osoby, która jest wysoką rangą w rozumieniu rozpoznawalności, w rozumieniu zasięgu, w rozumieniu bycia taką osobowością publiczną, to ta popularność może powodować szybką reakcję zarówno portali, jak i społeczności, która jest w stanie sprawdzić, czy faktycznie, czy też zweryfikować, czy faktycznie dane oświadczenie miało miejsce. Natomiast jeżeli celem ataków są osoby, które są mniej znane i ten deepfake może być wykorzystywany w kontekście osób o mniejszej rozpoznawalności albo osób prywatnych, bo też trzeba pamiętać, że dzisiaj zlecenie kampanii oczerniającej można kupić w cenie $100.
W każdym sklepie z kampaniami.
W wielu darknetowych sklepach internetowych, która to kampania może mieć różne formy, ale również może przygotować na przykład deepfake, w której dana osoba, czy też twarz i głos danej osoby zostanie wmontowane jako deepfake na przykład w scenie z filmu porno, zrobione w taki sposób, że będzie całkowicie dla osób postronnych, czy też dla osób postronnych nierozpoznawalna i wykorzystana właśnie do tego typu kampanii. Więc też trzeba pamiętać o tym, że ten impact dzisiaj deepfake'ów może mieć różne skutki w zależności również od tego, czy jesteśmy osobą publiczną, czy osobą prywatną. Na dzień dzisiejszy osoby prywatne mają mniejsze zdolności do obrony w takim zakresie.
Od czego to się w ogóle zaczęło? Albo po co komu ten deepfake tak naprawdę? Wiem, że można go, tak jak ja mówię, w przemyśle kinowym na przykład wykorzystywać. W przemyśle propagandy wiemy już, że można go wykorzystywać, ale to jest skutek uboczny rozwoju technologii?
To jest postęp technologiczny. Ja bym nie nazwał tego skutkiem ubocznym, tylko po prostu postępem technologicznym, w którym eksperymentowanie z technologią rodzi czasem nieprzewidziane skutki. Akurat deepfake'i pojawiły się głównie w 2017 roku, gdzie jeden z użytkowników opublikował kilka filmów porno zrealizowanych jakby za pomocą uczenia maszynowego z wykorzystaniem wizerunków znanych osób, w tym m.in. Taylor Swift. I to pierwszy raz sprawiło, że część osób zwróciła uwagę na ten temat, czyli wykorzystania technologii do manipulacji zarówno audio, jak i treści wideo. No i od tamtej pory oczywiście i w dobrym, i w złym celu mamy do czynienia z ewolucją tej technologii. Ona jest wykorzystywana przecież w filmach, tak?
No tak.
Ale ta sama technologia wyjęta poza ekran filmowy może służyć również manipulacji i czynienia szkody.
Bo zobacz, gdybyśmy, a propos kina, prawda, gdybyśmy sobie nie wyobrażali, że ten statek, który jest na wzburzonym morzu, jest nagrany właśnie na green screenie i tam nawet nie trzeba jakiegoś wielkiego deepfake'a, po prostu jest to porządnie zrealizowana scena filmowa, która no, w realu nikt nie płynie, ale widz ogląda i widz w sumie nie ma z tym problemu. No, on ma być oczarowany i jest. Ale kiedy zaczynamy to przenosić właśnie na sfery propagandowe, na sfery w tym kontekście, w którym żyjemy teraz, wojenne, no to czujemy chyba... Czujemy powagę sytuacji, krótko mówiąc.
Tak. Przy czym ja jestem bardziej sceptycznie nastawiony do tej prywatnej sfery obrony, w której łatwiej będzie można zaatakować osoby, które nie są publiczne, po to, żeby użyć tego typu technik manipulacji, dlatego że dla osób publicznych te techniki bronienia się będą łatwiejsze. No, zasięg, bezpośrednie dotarcie do na przykład swoich społeczności, gdzie można zdementować określone informacje, gdzie można łatwiej dotrzeć na przykład do platform, które dzisiaj swoją drogą również pracują nad technikami wykrywania tych deepfake'ów. Zawsze to jest tak, że atakujący będzie miał przewagę nad broniącym się w zakresie technologii i rzeczy związanych z cyberbezpieczeństwem, ale nie zmienia to faktu, że tego typu technologie będą wykorzystywane i moim zdaniem z wykładniczo większą siłą w ciągu najbliższych lat. Dlatego warto też się nauczyć rozpoznawać te deepfake'i.
No ale jak? Skoro, no, tak jak powiedziałeś, w prawne oko nawet czasami, jak jest dobrze, porządnie zrobiony deepfake, no to nie jest w stanie tego odróżnić. Dopiero, bo wydaje mi się, że bardzo często to widać w momencie, w którym ktoś, kto to zrobił, mówi ci i zobacz, jak ja to zrobiłem. I wtedy myślisz sobie, kurczę, no rzeczywiście. Ale jak patrzysz na to, no to... To jak, nie? Ja znam też takie deepfake'owe wideo, które zostało przygotowane, w ogóle nie jest jeszcze publiczne, ale właśnie było przygotowywane pod konkretny biznesowy case. No to nawet zamiana języka z polskiego na angielski i to brytyjski angielski sprawiała, że ten cholerny algorytm, który się uczył tego polskiego nagrania, tak zabawiał się językiem bohatera, że no aż widziałeś ten akcent cholera w tym języku.
Absolutnie. I na dzisiaj są to niuanse i mogą być to niuanse technologiczne albo niuanse, które możemy wyłapać jeszcze sprawnym okiem albo sprawnym uchem. Sprawnym uchem dużo ciężej, ale sprawnym okiem jeszcze się da. To znaczy w bardzo wielu tych deepfake'ach, na przykład jeżeli sobie zadamy pytanie, w jaki sposób rozpoznać deepfake'i, czyli jakie mogą być takie wskazówki, które pozwalałyby nam zweryfikować to wideo, patrząc na nie, tak, czyli bez użycia technologii, a tylko i wyłącznie za pomocą naszych zmysłów, to warto zwracać uwagę na przykład na krawędzie twarzy, dlatego że czasami widać to, w szczególności jak na przykład szyja, ktoś ma koszulę i widać krawędzie twarzy albo właśnie linię żuchwy, jak w przypadku tego wideo z prezydentem Ukrainy. W przypadku kobiet warto zwracać uwagę na kolczyki, dlatego że bardzo często kolczyki, które są tworzone, czy też twarze na przykład i mimika twarzy, która jest tworzona za pomocą czegoś, co się nazywa Generative Adversarial Network, ma trudności z wyszczególnieniem skomplikowanej biżuterii. I było kilka deepfake'ów, w której kobiety, które były w tych wideo, na przykład w jednym uchu miały kolczyk, który było ewidentnie widać, że jest do ucha przyczepiony, a kolczyk w drugim uchu już nie był przyczepiony, jakby tak sobie wisiał w powietrzu, tak? Więc warto się też dokładnie przyglądać tym miejscom, w którym na przykład kolczyk byłby połączony z uchem. Kolejna rzecz to są na przykład okulary, tak? Że może ci się wydawać, że patrzysz na kogoś, kto nosi okulary, ale czy tak naprawdę te okulary tam były, czy były dołożone? Dlatego, że i wtedy znów patrzysz na okulary po prawej stronie, po lewej stronie, po środku. Czy jedno szkło na przykład w okularach może mieć kształt owalny, a drugie może być bardziej kanciasty, tak? I oczywiście jak patrzysz na to wideo, które trwa, nie wiem, 60 sekund, za pierwszym razem nie zwracasz na to uwagę, ale jak ci się wydaje, że historia, która jest opowiedziana w tym wideo, generalnie rzecz biorąc odstaje od tego, co by mogło, albo jest zbyt sensacyjne, zaczynasz zwracać uwagę na tego typu rzeczy. I to są takie manipulacje, które często dotyczą twarzy, ale nie tylko, dlatego że mogą dotyczyć również tła, dlatego że wideo, które widzisz, to nawet jakby wiesz, znasz dobrze z telewizji, no nie należy ufać tłom, prawda, które wyglądają
tak.
Bardziej często jak ten krajobraz tam skądś wzięty, dlatego że te rozmyte tła, wiesz, ostrość się zmienia, musisz też patrzeć na tło. No i oczywiście są również ubrania, ale również zęby, czyli patrzymy bardzo dokładnie na te części ciała, dlatego że zęby dla tych sieci, które są związane z tworzeniem właśnie takiego graficznego odwzorowania, zęby są jednym z najtrudniejszych materiałów do wyobrażenia. To znaczy technologia jeszcze nie jest na tyle dobra, żeby zacząć wyobrażać sobie, jak powinny wyglądać zęby takiej postaci w trakcie mówienia.
I dlatego Zełenski na tym swoim nagraniu w ogóle nie otwiera ust. Nie ma tam zębów. Myślę, że
otóż
tak.
To.
Ale wiesz co... proszę.
To otwieranie ust albo mówienie, jak widzisz postać, która normalnie wypowiadając się, otwiera szeroko usta, ta jego mimika twarzy, gesty są wyraźne, widzisz te zęby i otwiera te usta, ale później jak zobaczysz na większość deepfake'owych wideo, to nagle się okazuje, że te usta minimalnie się poruszają. Dlaczego? Jednym z powodów, dla których tak jest właśnie to, że zęby są bardzo trudne dla tych sieci do odwzorowania. No i oczywiście pozostaje jeszcze kwestia ubrań, tak? Dlatego że po pierwsze, ubrania są bardzo indywidualną sprawą, no może za moim wyjątkiem, tak, ale...
Always in red.
Dokładnie, always in black. Jeżeli ktoś ma różne style ubierania się i ubiera się w różne rzeczy każdego dnia, to później odtworzenie, czy też przygotowanie tych deepfake'ów może być też rzeczą trudniejszą. No i oczywiście ostatnia rzecz, która również mnie wyklucza, albo inaczej powiedziałbym, ułatwia kwestię deepfake'owania w przypadku mojej osoby, to są włosy, dlatego że fałszywki związane z włosami, można też zobaczyć bardzo często na przykład, że fryzura zbytnio opada na przykład na czoło albo zbytnio opada na uszy i w ten sposób te algorytmy jeszcze sobie bardzo dokładnie nie radzą i jeżeli się przyjrzymy tym deepfake'om, to faktycznie można spostrzec te uwagi.
Natomiast tak jak mówiliśmy sobie o tych bardzo no, prawie że domowych sposobach rozpoznawania deepfake'ów, czy właściwie zabawy takim deepfake'iem, no to weźmy pierwszy z brzegu Snapchat. Możesz mieć okulary w każdej chwili. Weźmy sobie nawet jakikolwiek filtr na Instagramie. Możesz być rudy, możesz mieć włosy, co w przypadku niektórych może być jakąś nowością. Jasne, że to jest zabawa i tutaj nie wchodzimy za głęboko i nie rozpoznajemy tego, ale z drugiej strony tła, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni od 2 lat do Teamsów, był taki moment, w którym nagle wszyscy myślą sobie, wow, kiedy ty zrobiłeś ten remont? Później się okazywało, że jak dobrze jesteś doświetlony, to to tło nawet z tobą fajnie gra i może się okazywać, że ta twoja przestrzeń zawodowa sprzed tygodnia już nie istnieje. Więc to są te drobne rzeczy, na których rzeczywiście możecie poćwiczyć rozpoznawanie deepfake'ów albo przynajmniej fake'ów.
Można też zastosować takie podejście, jak ja mam, czyli kiedy widzę coś na Snapchacie albo na Instagramie, czy daną osobę, to od razu zakładam, że ta osoba po prostu tak nie wygląda.
Jak tam nie wygląda? To no, Olga na przykład z English Pro zawsze mówi, słuchajcie, no nie, normalnie to mam zmarszczki pod oczami, nie mam tylu piegów i nie jestem zawsze tak ładnie umalowana, ale filtry czynią cuda.
Więc ja, moja domyślna postawa w przypadku konsumpcji treści zdjęcie czy też wideo na Instagramie jest taka, że ja zakładam domyślnie, że to zdjęcie czy to wideo zostało już zmanipulowane za pomocą filtru. No tak. To jest jakby moja domyślna postawa w stosunku do tego wideo.
Ale widzisz, to też wynika z tego przecież nie, że jasne, że te platformy dają nam taką możliwość, ale to też wynika z naszego jakiejś takiej próżności, że my chcemy być ładniejsi niż w realu jesteśmy, nie? Pokazujemy się publicznie, ile jest kont, na których kobiety mówią, no dobra, to ja wam raz w tygodniu pokażę, jak wyglądam naprawdę, kiedy się obudzę, nie? I nagle okazuje się, że wygląda inaczej. Faceci to samo, nie? No dobra, na co dzień to filtr pomagał mi mieć taką, a nie inną klatę, ale pokażę wam, jak to wygląda bez tego. Natomiast nawet to, o czym teraz mówimy, zaczęliśmy od wojny, od naprawdę porządnych deepfake'ów, przechodząc przez te gorsze. Dzisiaj mówimy o pewnych filtrach, ale właśnie to jest właśnie to pudrowanie rzeczywistości, nie? Jakby nie było.
Ale to pudrowanie rzeczywistości, czy też sygnalizowanie statusu, bo w przypadku wielu osób tego typu treści to po prostu sygnalizowanie statusu, są dużo łatwiejsze niż akceptacja samego czy samej siebie. I to jest jedna z konsekwencji, dla których tego typu filtry są stosowane. Oczywiście one mogą służyć zabawie, rozrywce, ponieważ tych filtrów są jakby dziesiątki tysięcy i cały czas tworzone są nowe przez marki, przez użytkowników. Natomiast najczęściej służą one po prostu do manipulowania tej treści, którą chcielibyśmy udostępnić. I teraz ta manipulacja może mieć walor na przykład edukacyjny, może mieć walor rozrywkowy, a może mieć walor związany bardziej z próżnością, czy sygnalizowaniem statusu, czy pewnego rodzaju kompleksami, lub właśnie dezinformacją.
Właśnie a propos edukacji, bo pamiętam, nie przypomnę sobie teraz już nazwy tego serialu, ale kiedy moja córka była trochę młodsza, to oglądaliśmy taki podróżniczy serial właśnie dla dzieci, gdzie w którymś momencie bohater przenosił się do świata prehistorycznego. I tak, no też to był deepfake, on wchodził do zegara i nagle ciach, lądował zupełnie gdzie indziej, pojawiały się zupełnie super dinozaury i inne takie cuda. I to było fajne, ale znów, na potrzeby edukacyjne i wiedzieliśmy, że to jest jakaś zabawa, to znaczy dorośli wiedzieli, nie wiem, czy dzieci wiedziały tak swoją drogą. Ale z drugiej strony chciałbym przez chwilę, żebyśmy pogadali o tym, na ile druga strona, czyli umowny policjant deepfake'owy, czyli wszystkie platformy technologiczne, które będą wykorzystywane do tego, żeby próbować dezinformować, będą umiały wyłapywać coraz skuteczniej zmanipulowane treści wideo lub audio. Jak to wygląda?
Starają się. Na pewno się starają. Część z platform social mediowych w ogóle nie dostępnia informacji dotyczących tego, w jaki sposób próbują walczyć z tego typu praktykami. Wydaje się, że na tę chwilę to dobrze, dlatego że jesteśmy na początku tej potyczki i dzisiaj możliwość weryfikacji już udostępnionego wideo versus wideo, które jest deepfake'iem, istnieje. To znaczy, oczywiście to wymaga jakiegoś rodzaju pracy algorytmów, czasami przejrzenia przez moderatorów, natomiast tego typu możliwości istnieją, one są jeszcze niedoskonałe. Jest szereg prób podejmowanych dotyczących tworzenia tak zwanych watermarków, tak? Ale nie jakby stempli na obrazie, tylko takich cyfrowych stempli na treści, które pozwalałyby wiedzieć, czy dana treść została zmanipulowana w trakcie lub po nagraniu i w jakim stopniu. I szereg firm nad tym pracuje, ale same platformy społecznościowe czy platformy internetowe również bardzo intensywnie nad tym pracują, dlatego że ten problem zaczyna być problemem coraz większym. Oczywiście nie bez wyzwań, dlatego że czasami, wiesz, jak odróżnić na przykład deepfake, który mówi o rzeczach nielegalnych albo o rzeczach wzywających do przemocy, versus na przykład deepfake, który ktoś mógł zrobić tylko i wyłącznie w celu humorystycznym albo w celu komediowym. Więc ta ilość tych niuansów, które pojawiają się, to nie jest tylko i wyłącznie problem technologiczny do rozwiązania.
Bo zobacz, nawet wiem, że to może być karkołomna próba połączenia światów, ale jak mówimy o memach twoich ulubionych, no to w memach też bierzemy przecież kadr z jakiegoś filmu i dokładamy słowa zupełnie w tym filmie niewystępujące, czyli robimy graficzny deepfake.
Tak, ale wiesz co, w przypadku memów to jest właśnie kwestia tego, że bardzo często są one albo grafiką, albo gifem z dodanym jakiegoś rodzaju komentarzem albo tekstem. W przypadku wideo mamy do czynienia z bezpośrednią manipulacją tego, co ktoś powiedział i dezinformacją wokół tej treści. I teraz jeszcze, jeżeli problemem byłoby wyłącznie to, że ktoś bierze słowa danej osoby i manipuluje je po to, żeby stworzyć żart, czy jakiegoś rodzaju rozrywkę, i ta treść jest oznaczona jako to wypowiedź została zmanipulowana, jest nieprawdziwa, służy tylko i wyłącznie tam celom humorystycznym itd., itd., to jest jakiś argument. Natomiast jeżeli nie ma tych informacji i ta informacja jest zmanipulowana po to, żeby wprowadzać w błąd na jak największą skalę, no to nagle się okazuje, że być może tego typu praktyki powinny być lepiej kontrolowane. Ale znów wracamy do naszych poprzednich wypowiedzi i naszych poprzednich nagrań. Co to znaczy kontrolowane? Kontrolowane to znaczy ingerowanie w wolność słowa, czy kontrolowane w rozumieniu zablokowanie możliwości szerokiego udostępniania? No bo sam problem tworzenia deepfake'ów nie zniknie. To znaczy nie da się zablokować tworzenia deepfake'ów. Albo inaczej, na dzień dzisiejszy nikt nie wymyślił technologii, która pozwoliłaby na zablokowanie i moderację deepfake'u. Ale czy w takim razie powinniśmy walczyć z powstawaniem deepfake'ów, czy powinniśmy walczyć z szeroką dystrybucją nieprawdziwych informacji i moderacją? To są jakby dwa różne aspekty.
Bo też jak popatrzymy na świat biznesowy, też parę przykładów widziałem, gdzie po prostu tworzymy z pełną świadomością tego, że nie wiem, nasz prezes globalnej firmy będzie nagle mówił w wielu językach świata i wiemy, że to jest, technologia za tym stoi. Natomiast to cieszy ucho i oko tych, którzy na to patrzą, ale oni wiedzą, że to jest na potrzeby tego spotkania, prawda? Więc no w sumie deepfake, nawet dobrze przygotowany, ale intencja była inna. Myślę, że to oznaczanie intencji będzie skrajnie ważne.
To i przede wszystkim łatwość dostępu do tych informacji. Tak? Czyli dlatego, że to znów wracamy do całego problemu związanego z tworzeniem kontentu i mediów w internecie. Jeśli nie czytasz rzeczy w internecie, nie jesteś poinformowany. Jeśli je czytasz, jesteś niedoinformowany. Dlatego, że im więcej konsumujesz informacji, tym większe prawdopodobieństwo, że trafisz na disinformation, misinformation, tak? Czyli na nieprawdziwe treści. I dzisiaj model związany z mediami i dystrybucją kontentu w internecie przede wszystkim promuje potrzebę bycia pierwszym, a nie bycia prawdziwym. Czyli bycie pierwszym, jak ja widzę rankingi pod tytułem ilość cytowań w internecie albo ilość powołań w internecie, to jakby zastanawiam się, jakby
medale
co
w
promujemy.
Redakcjach są za to rozdawane.
Ale absolutnie, absolutnie. Tylko to jest właśnie promowanie bycia pierwszym, a nie bycia prawdziwym.
To prawda.
Problemem jest to, że ktoś nie przybywa z prawdą, tylko przybywa po to, żeby być pierwszym. I pierwszeństwo i skala wtedy bierze górę nad tym, żeby dostarczyć prawdziwą informację. I dzisiaj my jako obywatele internetu jakby przegrywamy przez to z dezinformacją, przegrywamy z tymi deepfake'ami, dlatego że promowana jest skala, impact, sensacja i bycie pierwszym versus bycie prawdziwym.
I to się, zobacz, cholera nie zmienia przez lata, nie? Jakby ma się klikać, a tutaj mam być pierwszy, mam dowieść. Najwyżej później sprostujemy, nie? Albo nawet już nie ma sensu się odzywać. Zobaczcie, to jest na Twitterze, więc to z godziny informacja sprzed godziny, więc dzisiaj po godzinie nikt już o tym nie pamięta. Zostawmy to. To jest rzeczywiście spory problem i tutaj no, trudno, tak jak powiedziałeś, walczyć z tym, żeby one się pojawiały. Tak samo myślę, że trudno też apelować o rozsądek, choć wiemy, że od momentu, kiedy media istnieją, to nieważne jak, byleby mówili, nie?
To wynika moim zdaniem z czterech elementów. Pierwszy to jest model biznesowy związany z mediami, który jest oparty o reklamy. Im więcej osób ogląda dane treści, tym więcej reklam, im więcej reklam, tym więcej pieniędzy i tak się zamyka kółko, więc warto w przypadku wielu mediów po prostu pompować ten zasięg i pompować tą sensację. To, co się sprzedaje, to złe informacje. Im więcej złych informacji, tym więcej ludzi przychodzi. Im więcej ludzi przychodzi, tym więcej możemy zarabiać. Im więcej zarabiamy, tym więcej mamy pieniędzy na produkowanie jeszcze bardziej sensacyjnych informacji i tak dalej, i tak dalej. To jakby dopóki model mediowy wokół tego się nie zmieni, to tego typu problem z nami pozostanie. Druga kwestia to jest odpowiedzialność za treści, która dzisiaj jest niemierzalna w internecie. To znaczy, jeżeli opublikujesz 10 głupot jako nie wiem, dziennikarz, analityk, ktokolwiek w internecie, albo 10 nieprawd, takich, które zostały zweryfikowane jako dezinformacja, to nie spotka cię w zasadzie żadna kara. To znaczy możesz sobie publikować równie dobrze jeszcze 100 innych i gdzieś tam w twoim bąbelku zawsze znajdziesz osoby, które to zaakceptują, tak? I nie ma jakby weryfikacji tego, czy ktoś jest tą osobą, która rozprowadza dezinformację, czy tą, która jest jakby rzetelna w swojej pracy. No, trzeci element jest bezpośrednio związany z platformami społecznościowymi, które przez algorytmy, czy też algorytmy, po pierwsze robią ten nasz bąbelek informacyjny, po drugie zawsze sterują w stronę tych rzeczy, które będą najlepiej angażowały, wracam do punktu pierwszego, najlepiej angażowały po to, żeby zarabiać na tym jak najwięcej pieniędzy w rozumieniu reklamowym. No i czwarty element to jest ten element związany z byciem właścicielem informacji, które dzisiaj informacja umieszczona w internecie, bardzo trudno jest zrozumieć, kto jest jej właścicielem, kto jest jakby źródłem tej informacji i czy to źródło jest weryfikowalne, albo czy to źródło ma określony status w rozumieniu prestiżu, prestiż być może złe słowo, tak, ale w rozumieniu prestiżu osoby, która tą informację, na którą ta osoba się powołuje. I dzisiaj ta praca jest jeszcze nieodrobiona, co też w konsekwencji rodzi jeszcze więcej dezinformacji oraz właśnie kwestie tych deepfake'ów, które są wspomagane za pomocą technologii. Ale, jak to bywa w życiu, jest ta dobra część postępu technologicznego, jest ta zła część postępu technologicznego i te dwie strony będą się ścierać, dopóki ten postęp technologiczny i cywilizacyjny istnieje. Na to nic nie poradzimy i to dobrze.
To prawda i myślę, że lepiej, żebyśmy się skupiali na tym, jak uczyć się to rozpoznawać, niż jak mówić, nie, nie róbmy tego, no bo jak nie będziemy robić, to nie będzie postępu, ale akurat na koniec naszego spotkania trafił mi się, bo mam cały czas otwartego Twittera przed oczami, choć wiem, że lubisz Focus, to ja staram się to mądrze dzielić, ale pojawia się opłacona, sponsorowana kampania, chociaż tutaj pojawiła się z konta ambasady rosyjskiej we Francji, z dużym hashtagiem Stop Hating Russians. Jest no, kosmicznie wymyślony film, gdzie pewien Rosjanin przychodzi do grupy przyjaciół we Francji ze swoim psem, no, ale nie jest wpuszczany, bo jest Rosjaninem. Natomiast psy będące w domu zaczynają wyczuwać, że on przyszedł z jakimś fajnym huskim, więc dlaczego miałyby się z nim nie pobawić, więc znajdują przestrzeń w drzwiach, wybiegają na dwór i zaczynają się bawić z huskim, a ten Rosjanin jest tak cudowny, że przytula wszystkie psy. Ludzie wychodzą przed budynek, widzą, jaki on jest cudowny, przytula psy, więc pewnie nie jest złym Rosjaninem. I tak się zaczyna kampania. Myślę, że ten wątek właśnie rosyjskiej propagandy, nie niszczcie nas, nie wrzucajcie nas do jednego wora, dzisiaj będzie rozkręcał się i będzie nabierał na znaczeniu. Być może z wykorzystaniem tych technik, o których mówiliśmy do tej pory, ale nawet jeżeli nie, to warto będzie zwrócić na to uwagę.
Trzeba też pamiętać, że w całej dyskusji o technologii, o jednej rzeczy, której nawet jeżeli rozmawiamy o technologii, nie warto zapominać, to jest historia. Dlatego, że w przypadku historii Rosji, nieważne czy mówimy o terrorze bolszewików, o czystkach stalinowskich, o gułagu, tego typu systemy, trzeba pamiętać z perspektywy historycznej, nigdy nie zostały uznane za zbrodnie na świecie i w Rosji, czy też w części krajach zostały, ale jakby globalnie. Nie było w Rosji nigdy takiej narodowej próby odkupienia wokół tego typu zbrodni. Mm. I wręcz przeciwnie, wszystko to, co dzisiaj się widzi obecnie, oficjalnie zgłoszone jako dumny proces jakby takiego narodowego oczyszczenia, tak, w rozumieniu rosyjskim. Więc dzisiaj, kiedy się widzi tego typu tweety ambasady rosyjskiej jakby jako nieudanej próby odwrócenia uwagi, czyli kolejny raz dezinformacji i odwrócenia roli kata i ofiary w tym procesie, wygumkowywania czy wymazywania tego, że kiedyś Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, kiedyś jeszcze Białoruś, dzisiaj Ukraina, wszystkie te kraje były kiedyś niepodległymi demokratycznymi państwami i narodami, których przeszłość została pozamiatana przez Rosję. I dzisiaj ten mit narodowy Rosji i ta ideologia wokół tego jest jakby budowana na kłamstwie takiego bycia krajem, który jest wyzwolicielem od wszystkiego, co złe. Tak?
Tak.
I nieważne, czy na polu technologii dzisiaj, czy na polu politycznym, czy na polu gospodarczym, czy na polu militarnym, tego typu dzisiaj praktyki są prowadzone. Najgorsze moim zdaniem w tym wszystkim jest to, że ofiarami tego typu praktyk po prostu są ludzie.
Puentą tego filmu jest zdanie, które cholera rzeczywiście nie zostało wymyślone dobrze, ale może to i dobrze, że tak jest, bo brzmi: Boundaries are in human heads. I to rzeczywiście w kontekście choćby szefa najważniejszej rosyjskiej głowy coś w tym jest. That explains a lot, jak mówią niektórzy na Twitterze. Panie Bartku, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.